Przygotuj się na weekend.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Magda Szwiner i Arkadiusz Onasz, właściciel restauracji Winne Grono. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry Państwu, cześć.
Chcę powiedzieć, że całe studio wypełniło się zapachem dobrego mięsa, przetworzonego w sposób bardzo tradycyjny, albowiem na moim talerzu, proszę Państwa, w tej chwili tak, specjalna kiełbasa, czy ją można nazwać kiełbasą z weka?
Tak, jak najbardziej. To jest kiełbasa ze słoika, to jest rzecz u nas znana.
Do tego pasztet fantastycznie przyprawiony, niezwykle aromatyczny. Te zapachy unoszą się tutaj do tego stopnia, że Magda weganka uciekła na chwilę na małą przerwę. A szkoda, bo na tym talerzu pasztet podawany jest w sposób niezwykły z dodatkiem, to jest konfitura,
dżem? Konfitura pomarańczowa.
Konfitura pomarańczowa. Malutki słoiczek, który udało ci się uzyskać z ilu kilogramów pomarańczy?
Z kilograma pomarańczy, bo pomarańcze mają bardzo dużo wody. Pomarańczy akurat mam dużo, bo robimy pomarańczówkę. Więc coś trzeba z tymi pomarańczami zrobić, więc żeby nie zajmowały dużo miejsca, filetujemy je, pozbawiamy tego białego i gorzkiego paskudztwa i potem smażymy jak śliwki, tyle że niestety znacznie dłużej, bo tej wody, soku jest wiele, trzeba się go pozbyć. I taki słoiczek 200 gram z cukrem to jest mniej więcej kilogram pomarańczy.
Ja zaraz zanurzę swoje kły oczywiście w jednej z tych kanapek, ale dzisiaj zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia powracamy, proszę Państwa, do dobrego jedzenia, bo coraz częściej z różnych powodów, bo interesujemy się historią nie tylko swojego kraju, ale także swojej kuchni, bo interesujemy się historią swojej rodziny i szukamy swoich korzeni w różnych miejscach, na przykład Europy czy Polski, ale także, bo mamy coraz większą świadomość konsumencką, że jedząc towar lepszej jakości, jemy go mniej, bo szybciej wypełniamy te nasze brzuszki i jesteśmy zdecydowanie zdrowsi. To zacznijmy może od tego dobrego gotowania, staropolskiego gotowania. Ja mam do ciebie pytanie, które nurtuje, wiem, że ciebie również, ale myślę, że wielu miłośników polskiej kuchni. Dlaczego tradycyjnym daniem na polskich stacjach benzynowych jest hot dog?
Nie mam bladego pojęcia. Znaczy ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego kuchnia polska nie jest promowana, ale myślę, że to są po prostu błędy w edukacji, ponieważ edukacja zajmuje się różnymi dziwnymi rzeczami, zamiast zająć się na przykład promowaniem kultury żywieniowej. Nie wiem, czy o tym mówiłem poprzednim razem, ale ja uwielbiam przykład Ukrainy. Ukraińcy do szkoły podstawowej nie mają w jadłospisie stołówek, czyli ani w przedszkolu, ani w podstawówce nie ma możliwości, żeby robić tam danie inne niż kuchni ukraińskiej.
Czyli bolognese się nie pojawi.
Ani się bolognese nie pojawi, ani się pizza nie pojawi. Tak? Ani nawet nie pojawi się wiedeński sznycel. Po prostu trzeba jeść tak, jak oni tam jedzą. I potem okazuje się, że Ukraińcy przyjeżdżają do Polski i są nieszczęśliwi, jedząc nasze jedzenie tak samo bardzo, jak my, kiedy jesteśmy w Niemczech. Bo im bardziej na wschód, tym jakość tego jedzenia jest lepsza. I oni tęsknią za sałem, czyli za słoniną soloną, której u nas nie ma, bo niestety przez Unię jest zabroniona. Bo nie ma tak tłustych świń, bo to sało, które u nas jest dostępne w sklepie, jest cieniutkie, czyli słoninka jest cieniutka, nie tam 4-5 centymetrowa, tylko jest centymetr 2. I kiedy się ją soli, wydobywają się z niej różne dziwne rzeczy, także ona jest niejadalna.
Czyli możemy sobie zrobić krzywdę, rozumiem, próbując ewentualnie
Znaczy, ja znam Ukraińców i wiem, że oni próbują za tym sałem, natomiast jak ja im kiedyś zrobiłem sało, to proszę mi wierzyć, słoik z sałem zasypanym solą i z przyprawami, jak się im wręczy, jak już są kilka miesięcy w Polsce, to jest, mają takiego blusa w oczach, jakby dostali premię od pracodawcy w wysokości wynagrodzenia.
Czyli jak nie macie pomysłu na fajny prezent dla naszych przyjaciół z Ukrainy, to taka solona, ale oczywiście dobra solona słonina się przyda.
Oczywiście, tylko to ciężko jest znaleźć i nabyć, bo to jest, no, taki mamy przemysł, takie mamy nawyki i tak, że tego praktycznie nie ma. To są dobra unikalne.
Jak to jest z tą polską tradycyjną kuchnią? Właściwie gdzie szukamy jej początków? Do czego ty się odnosisz? Do czego odnoszą się restauratorzy na menonickiej pętli smaku? Może wyjaśnijmy na początek, co to takiego jest?
Menonicka pętla smaku to jest pomysł od 7 czy 8 lat prowadzony przez wariata Piotra Lenarta, który jest genialnym człowiekiem, zakochanym w kuchni francuskiej, w terroir, w tym, co najlepsze, który jest tak naprawdę nie tylko domorosłym kucharzem, bo tak naprawdę jest to emerytowany oficer Wojska Polskiego. To jest niesamowita historia. Natomiast oprócz tego Piotr Lenart jest promotorem naszej tradycji. Czyli w tym swoim małym, pięknym zakolu Dolnej Wisły on robi to, co powinien robić minister edukacji. I to jest genialny człowiek, bo on robi to po prostu z misją,
czyli
z poświęceniem.
Czyli co, to są jakieś warsztaty, spotkania?
To są warsztaty, znaczy to jest kilkuwymiarowo. To jest edukacja, edukacja, promocja i degustacja. Takie trzy rzeczy, które on robi, czyli najpierw mówi, co i z czego, potem degustuje, czyli prezentuje i robi to na kilka sposobów. Raz, że sam na warsztatach, na szkoleniach. Na warsztatach i szkoleniach, które są nie tylko dla zwykłych ludzi, ale też dla restauratorów. Ma już tam kilka obiektów, które są zainteresowane tym, żeby wprowadzać dawne dania. A od czego zaczął? Zaczął od najważniejszej rzeczy, od surowca. I tutaj głębokie pokłony dla Państwowego Instytutu Zootechniki za to, że z nim współpracuje, bo to jest niezwykłe, bo wyciąga rzeczy, które są regionalne, czyli lokalne rasy zwierząt i lokalne surowce, i lokalną śliwkę strzelecką, i zioła kujawskie, czyli majera.
I gęś kołucką.
I gęś kołucką. To są jakby rzeczy, które są, z których tamten region słynie, który już jest znany, to promuje. I to jest rzecz taka, że przyjeżdża sobie zagraniczna wycieczka na Kujawy, do Bydgoszczy, to nie może pominąć tego miejsca, bo to jest część naszego dziedzictwa kulturowego. Powtarzam to po raz kolejny. Dziedzictwo kulturowe. Kulinaria są dziedzictwem kulturowym, które mamy absolutnie zaniedbane i leżące odłogiem.
Czy to nie jest trochę tak, że my po prostu mieliśmy taki moment kulinarnego zapóźnienia, w cudzysłowie, że nagle okazało się, że możemy jeść przysłowiowe ośmiorniczki, krewetki, że możemy sobie kupować parmigiano reggiano, że możemy sobie wydziwiać z wędlinami z całego świata, że my się jeszcze tego nie najedliśmy po prostu?
Być może tak, z jednej strony tak, ale z drugiej strony to niczemu to nie przeszkadza. Ja lubię krewetki i bardzo lubię krewetki, tak? I one nie są nasze bałtyckie ani kaszubskie, ale to wcale nie znaczy, że ja nie będę lubił nie wiem, piernika gdańskiego lub toruńskiego. No przecież to jedno drugiemu nie wyklucza. To nie jest tak, że trzeba z czegokolwiek rezygnować. Super, że mamy wybór, ale z drugiej strony przecież mamy możliwość czerpania ze wszystkiego, a nie odwracania się do tego tyłem.
Pytanie brzmi od kogoś z Państwa, czy w tak zwanym ogólnym obiegu ja mogę kupić mięso, o którym Pan mówi?
W zasadzie nie. W zasadzie tego mięsa nie ma. Jedynym sposobem jest znaleźć rolnika, najlepiej takiego, który ma MLO, czyli taką produkcję marginalną lokalną.
MLO.
Tak, marginalny lokalny ograniczony lub RHD, czyli rolniczy handel detaliczny. Tylko od takich ludzi można legalnie takie rzeczy nabyć.
Na Pomorzu masz takich rolników? Są tacy rolnicy?
Są tacy rolnicy. Nie, jest ich niewielu, ale internet pomoże ich znaleźć.
No to w takim razie polecamy Państwu znalezienie takiego miejsca. Pierwszą część naszej rozmowy zakończyliśmy na produkcie. Ustaliliśmy, że bez niego, bez tego dobrego produktu nie byłoby ani tego pasztetu, ani tej kiełbasy z weka, ani tej dobrej pomarańczy, tak? I w związku z tym produktów z pomarańczy. To porozmawiajmy o tym dobrym pomorskim produkcie i o tych zapomnianych pomorskich przysmakach, które ty próbujesz odtwarzać.
Znaczy ja próbuję...
Przepraszam, bo autopilot się nam pojawił w studiu. Adasiu, częstuj się, bardzo proszę, tutaj. Pyszna kanapeczka na ciebie czeka. Spróbuj i oceń, bo jesteśmy ciekawi twojej oceny. Przepraszam cię, Arku.
Zaczyna się od surowca. Niewiele rzeczy mamy lokalnych, które są pomorskie, ale na przykład mamy owce pomorskie, które są zupełnie inne niż te podhalańskie i też mają zupełnie inny smak. One są przygotowane do tego, żeby bez problemu rosnąć sobie w chowie, nawet takim absolutnie na zewnątrz, ledwo z takim daszkiem przykrytym i nic się z nimi nie dzieje, nie chorują. Jagnięcie na to w ogóle jest fenomenalne mięso, bo zwierzęta, owce w ogóle nie chorują na raka. To jest,
Co to oznacza dla nas, tej drugiej strony?
Ja myślę, że to jest fajna rzecz. No nie, ja się tam akurat onkologiem nie jestem i nie wiem, czy geny raka się przenoszą ze zwierzęcia na człowieka przez żołądek. No ale jestem przekonany, że to musi być zdrowe. Mhm. A warto jeść to, co jest zdrowe. Samo w sobie.
No tak, bo odpadają nam antybiotyki w wypadku innych chorób, pewnie w związku z onkologicznymi, pewnie jakieś zupełnie inne.
Natomiast jeszcze chciałbym dodać, że mamy też takie rasy pomorskie, które są praktycznie w zaniku. Instytut Zootechniki zajmuje się na przykład, mało kto o tym słyszał, gęsią kartuską. Jest stado zachowawcze, 200 parę sztuk. I to jest tak naprawdę nie do nabycia. To jest nasze, lokalne, wyrosłe tutaj od setek lat, tak naprawdę żywe muzeum bioróżnorodności rolnictwa, a to znaczy też i żywności. I trzeba czekać jeszcze wiele, wiele lat, żeby to z powrotem wróciło
Dlaczego?
Na rynek. No bo 200 to jest za mało, żeby to zjadać.
Dlaczego nie ma chętnych, żeby coś z tym robić i promować, no jest, i wychodzić, i uczyć gęś kartuska? Dlaczego ja mam jeść gęś z drugiego końca Polski, skoro ty mówisz, że kartuska po prostu jest najlepsza?
Jest cudowna, no to jest ciut mniejsza niż kołucka. Natomiast jest tak naprawdę niedostępna, bo to jest stado zachowawcze, instytutowe, instytut o nie dba i trzeba czekać, aż się rozrośnie. A ja nie wiem, ile lat to zajmie. Udało się z gęsią kołucką, to jest nasz hit eksportowy w Kołudzie Wielkiej, natomiast na gęś kartuską trzeba poczekać.
To mamy gęś. Co jeszcze z tych gdańskich, pomorskich smaków warto by było zachować?
No i tutaj przede wszystkim myślę sobie, że trzeba się skupić na dobrym jedzeniu. Na tym, żeby pilnować już nie tylko samych ras, ale też tego, jak te zwierzęta są hodowane. Szukać zwierząt, które są nieprzemysłowe, hodowane w sposób zagrodowy. Starać się znaleźć takie miejsce, gdzie zwierzę rośnie to, co jest na polu. A dzięki temu ratujemy się planetę. Bo jeżeli świnka na przykład, czy krowa je to, co urosło na polu, to znaczy, że pomijamy jedzenie w paczkach, które normalnie jest karmiona pasza, czy tam w kontenerach. Bo to znaczy, że jeden rolnik musi to wyprodukować, musi to pojechać do fabryki, ślad węglowy. W tej fabryce trzeba to przerobić, ślad węglowy. Trzeba to zawieźć do rolnika, ślad węglowy. I jeszcze po drodze nie wiadomo, co tam jest. A tu po prostu wyrasta sobie ziemniaczek, wrzucamy go do parnika. Wiadomo, ślad węglowy, trzeba to ogrzać. Ten parnik, mało kto ma elektryczny, myślę, że rolnicy robią to wszystkim, tylko nie oponami. I ziemniaki się gotują, świnka to zjada. To jest krótka rzecz, krótki łańcuch dostaw, czyli ziemniak, świnka to jest jeden gospodarz i dalej MLO lub RHD prosto do konsumenta.
Jak to wygląda, powiedz mi, w Europie, jak ty obserwujesz, na ile zmienia się ta świadomość? Chodzi mi o zmniejszanie chociażby tych ogromnych, gigantycznych, to już są hale produkcyjne, a nie hodowla. Na ile to się kurczy? Na ile znowu staje się lokalne?
Od naszego zeszłotygodniowego spotkania zobaczyłem dwie cudowne wiadomości. Pierwsza jest taka, że w Hiszpanii ma powstać monitoring w ubojniach. Wszystkie ubojnie mają mieć zagwarantowane monitoringi, żeby nie dochodziło do nadużyć. A druga wiadomość, jeszcze weselsza, w Szwajcarii odbędzie się referendum na temat tego, czy wolno hodować zwierzęta w sposób niezagrodowy, czyli przemysłowy.
Czyli coś zaczyna drgać w tej materii.
Tak, zaczyna drgać. No, ludzie rozumieją, że dobrostan zwierząt też wpływa na kondycję nie tylko ich, ale i środowiska.
Co oznacza napis na podkładce? Nie wiem, czy one jeszcze u ciebie funkcjonują w restauracji. Dobre gotowanie jest wtedy, kiedy składniki dania smakują takimi, jakie są.
A to jest maksyma francuska, tak, przetłumaczona wprost, polegająca na tym, że nie o to chodzi w daniu, które się gotuje w kuchni francuskiej, żeby zabić je przyprawami lub pozbawić smaku, lub wymieszać z innymi składnikami, tylko każdy składnik, jeżeli jest przyprawiany lub preparowany na różne kulinarne techniki, ma być to w ten sposób zrobione, żeby jak najbardziej wydobyć z niego własny, naturalny smak.
I jak nie masz tego produktu, to po prostu tego smaku nie wydobędziesz, jak rozumiem.
No to trzeba się bardzo starać.
Czy to i mięsa, i ryby, i sera, i warzyw, i wszystkiego innego.
Często one się bardzo, bardzo bronią. Może nawet inaczej to powiem. Produkt sam w sobie broni się sam. Podkręcenie go czymś jeszcze, czy techniką, czy ziołem, czy przyprawą, czy obróbką, jest bardzo fajne. No, z drugiej strony mamy bardzo szeroki nurt gastronomiczny, który polega na tym, żeby smak zabić i podać mieszankę. I taką mieszanką fenomenalną, ja ją uwielbiam, jest bigos. W którym mamy wszystkie smaki możliwe, składników, które tam w nim są, i on ma smak jednolity. Ale z drugiej strony mamy też taki nurt gastronomiczny, w którym ciężko jest czasami odróżnić smak jednego mięsa od drugiego. Po kolorze można zobaczyć, po strukturze, a wszystko smakuje glutaminianem sodu.
To mi się nie podoba ta szkoła, proszę pana. To ja wybieram w takim razie zupełnie inną szkołę, jeśli pan pozwoli.
Tego potrzebuje rynek. Ludzie chcą tak jeść.
Na koniec tego naszego kolejnego wejścia żądanie pilne podania przepisu na to, z czego szef robi kiełbasę, tę wekowaną kiełbasę.
O, kiełbasa to jest tak. W tym wypadku jest to puławiak.
Puławiak, czyli świnka.
Świnka, tak, puławska. Tam jest podgardle, część podbrzusza, łopatka i trochę boczku. To wszystko zostało zmielone, połowa na grubo, połowa na cienko.
Grubo, czyli jakie oczko?
Dużym oczkiem, dużym oczkiem połowa, małym oczkiem druga połowa. Czosnek, pieprz, sól, majeranek, wszystko.
No i pakujemy do słoja.
Pakujemy to, mielimy to, przyprawiamy, mieszamy. Mieszamy tak, żeby się te elementy połączyły, więc to trzeba tak naprawdę zagniatać, żeby to miało potem ładną, spójną konsystencję. Zamykamy do słoika. Pasteryzujemy 2 godziny. Jeżeli chcemy, żeby konserwa miała 25 lat terminu ważności, oczywiście żaden sanepid tego nie przypuści, ale w domu można to robić, to trzeba tyndalizować.
Czyli
za pierwszym razem 3 godziny konserwować, wystudzić, 2 godziny konserwować, wystudzić, godzinę konserwować, wystudzić, trzymać w ciemnym miejscu, 25 lat wytrzyma. No wojnę atomową też.
Pytanie w sprawie kiełbasy. Czy to jest taka kiełbasa, która w tym słoiku ma również taką charakterystyczną galaretkę?
Tak, jest galaretka i odrobina smalczyku, który naturalnie się wydobywa podczas konserwacji.
To właśnie to. Jest oczywiście prośba o pasztet i pytanie, dlaczego powiedział pan, że to jest pasztet bez smaku?
Teoretycznie bez smaku, bo to jest... Są 2 sposoby robienia pasztetu. Pierwszy francuski, w którym wrzucamy pasztet, jest wątróbka, podroby, mięso zmielone, wkładamy w foremkę i pieczemy surowe. A druga technika z ziemią polską, w której wkłada się do pasztetu wątróbkę świeżą lub zapieczoną, a i mięso, które jest z rosołu. Mhm. Rosół, wiadomo, zabiera smak. Ale jeżeli ma się dobry surowiec, tak jak w tym wypadku, to tego smaku jest znacznie mniej, ale to ciągle jest smaczny pasztet.
Co dodajesz do tego pasztetu? Jakieś warzywa? To, co w rosole?
To, co w rosole, plus wątróbka. I nic więcej. I przyprawy.
Majeranek?
Majeranek, czosnek. No tak tradycyjnie, jak tu na Pomorzu.
Co to znaczy tradycyjnie, jak tu na Pomorzu?
Tak się przyprawia.
Czasami, po prostu
tak się przyprawia.
Czosnek,
majeranek. Czasami rzadko pietruszka lub gorczyca do kiełbasy.
Są różnice w doprawianiu tej kiełbasy, nie wiem, na kociewiu, kaszubach?
Tak, są takie niuanse. Takim niuansem jest na przykład zylc, czyli zimne nóżki, czyli galareta. Tylko tutaj, na Kaszubach, dodaje się ocet do środka. Cała Polska polewa sobie octem. Kaszubi, częściowo kociewiacy, jedzą z octem już w środku i nie siekają, tylko mielą. Więc niby ten sam produkt, te same składniki, a jednak niuans jest w podaniu.
No dobrze, no to w takim razie, skoro już wiemy mniej więcej, w którą stronę powinna pójść ta edukacja, choć ja uważam, że ten temat nawet nie został dotknięty, bo my tylko Państwu zasygnalizowaliśmy, że coś zaczyna się dziać, że zaczynamy zmierzać w tę stronę. Stronę, która wiąże się z szacunkiem do zwierzęcia, bo zwierzę uprawiane, hodowane w ten sposób zupełnie inaczej żyje, zupełnie inaczej się rozwija. Wykorzystujemy wtedy właściwie każdą cząstkę tego mięsa, w przeciwieństwie do tych hodowli przemysłowych, no, gdzie umówmy się, raczej o szacunku do produktu trudno mówić. Jesteśmy na początku tej ścieżki. Cieszy fakt, że Instytut Zootechniki tak mocno wdrożył się w promocję tych starych polskich ras.
To prawda, to jest fantastyczna rzecz. Zresztą dzięki współpracy z Instytutowi mogłem wystawić się w tym roku z malutkim stoiskiem na jarmarku dominikańskim. Też ukłony do MTG, że dali mi dobre miejsce, bo na szerokiej. Natomiast tam wystawiłem się z drobnymi produktami lokalnymi, opartymi właśnie o rasy rodzime, robiąc proste zupełnie
dania. To była króciusieńka karta. Cach, cach i już.
Tak, i to taka, która się zmieniała w miarę dostępności
Co
produktu.
Co tam było?
No, były kanapki z kiełbasami, które robiliśmy w słoikach. Z jagnięciny, z bigoskiem z gęsi, z wieprzowiną, z konfiturą jagnięcą.
I to jest chyba jedyne, proszę Państwa, bo nie wiem, czy to było w tym roku, czy w tamtym, ta twoja super promocja. Jedyna promocja na świecie. To znaczy tak, jedna kanapeczka kosztuje 12 zł, dwie kosztują 25, a trzy kosztują 34. Znaczy,
sześć,
przepraszam.
Nie, no, albo siedem.
Matematyka nie jest moją najlepszą stroną. Chodzi mi o to, że wcale za dwie nie płacimy mniej niż za jedną, a za trzy tym bardziej nie płacimy mniej. To, że co to za promocja jest, proszę pana?
No, to nie była żadna promocja. To
tylko?
To był sposób na to, żeby wszyscy mogli spróbować, żeby mi nie wyjedli wszystkiego pojedyncza osoba, no bo to jest dobro unikalne i ma starczyć dla wszystkich, a nie, że sobie ktoś po prostu przyjdzie, zamówi trzy i dla dwóch zabraknie.
No to już wszystko Państwo wiedzą. Zdrowe podejście do jedzenia czasami bywa ryzykowne, ale jak rozumiem, się opłaca.
W dzisiejszych czasach to mały biznes się w ogóle nie opłaca.
No to w takim razie przejdźmy do czegoś, co się jeszcze opłaca. Być może będzie się opłacać, a na pewno wiąże się to ze złotem i z historią Gdańska, bo podczas tego jarmarku, o którym wspomniałeś, pojawiła się także Gdańska Wytwórnia Historycznych Smaków, czyli historia Gdańska zamknięta w karafkach, flaszkach, buteleczkach. Skąd ten pomysł twój na odtwarzanie nalewek, wódek, które charakterystyczne były właśnie tylko tutaj dla Gdańska, choć znane były na całym świecie?
Tak. Gdańska Wytwórnia Historycznych Smaków to jest taki projekt, który na razie jest jeszcze w zalążku. Z jednej strony to będą rzeczy właśnie niealkoholowe, czyli te, które robimy z ras rodzimych, a z drugiej strony to jak najbardziej lokalna rzecz, którą dotąd nikomu nie chciało się zająć, czyli historyczne alkohole, które pochodziły z Gdańska, Gdańskę rozsławiały, są lokalne, unikalne i wysokiej klasy. I tutaj też trzeba było ze dwa lata doświadczeń, trochę badań, trochę szukania przepisów.
Gdzie tych przepisów szukałeś?
One są w archiwum.
Masz jakieś tajne księgi?
Nie, księgi są dostępne, ogólnodostępne. Informacje, gdzie one są, na jakim marginesie i której księgi cechowej jest to napisane, wiadomo. Także to jest tylko kwestia trochę pracy, to się każdy może to zrobić.
No jak myślisz, wódka Goldwasser, to od razu nam się Gdańsk skleja, ale tylko nie przecież nie tylko Goldwasser była charakterystyczna dla tego miejsca.
No dla Gdańska były, znaczy przede wszystkim najsłynniejszą gdańską wytwórnią był Der Lachs, czyli łosoś. I stamtąd pochodziło w różnych momentach, nawet do kilkudziesięciu likierów, natomiast te najpopularniejsze to były pomerancen, likier na skórkach gorzkich pomarańczy. To był Kurfürsten, czyli elekturówka, zrobiona przez mennonitów, bo mennonitami była rodzina Vermeulena, w podzięce dla elektora za to, że zechciał mennonitów przyjąć na swoim terytorium, w swoim księstwie. Kolejną był Krambambuli i to taki był najsłabszy, ale za to najbardziej rozsławiony produkt, bo zdaje się w połowie XVIII wieku już powstał reklamowy dżingiel na jego temat, czyli 100-wersowa pioseneczka mówiąca o tym, na co Krambambuli jest dobra. Taka pieśń biesiadna w oryginalnym gdańskim języku, czyli po niemiecku, która opowiada o tym, na co to jest fajne. No, proszę mi wierzyć, przypadłości są niezwykłe, bo po pierwsze, osłabia cnoty niewieście, więc warto pójść z taką flaszeczką w konkury do panny. Pomaga na płuca, na zły nastrój, na niedogrzanie w mieszkaniu studenckim, bo można się napić i rozgrzać. Bardzo dobra jest na to, na syndrom dnia następnego. To, o tym jest ta pieśń.
Z którego wieku?
Nie chciałbym strzelić, ale chyba 1745.
No to proszę państwa, z starych ksiąg wiedzę czerpać trzeba, używając takiego nieco przeszłego języka. Musimy kończyć, natomiast chcę powiedzieć, że na pewno wrócimy, proszę państwa, i do Arka, i do Winnego Grona, i do tego, co dzieje się w Instytucie Zootechniki promującym stare, polskie, dobre rasy, bo zaczyna się dziać. A jeśli państwo szukają takich smaków, to trzeba odnaleźć się na mapie Gdańska. Dziękuję ci bardzo za tę wizytę w studio. Dziękuję ci za te wszystkie. Adaś, jak tam powiedz kanapka szybko?
Fantastyczna.
A na co trafiłeś? Kiełbasę chyba z Weka?
Tak. Ja bardzo lubię w ogóle kiełbasy z Weka, więc tutaj naprawdę no, tak pięknie zbalansowany smak, tak super doprawione, naprawdę fantastyczne.
Miód na nasze serce.
Dziękuję.
Tak. A warto zwracać uwagę naprawdę na to, co się je, bo życie po prostu lepiej smakuje, kiedy się wybiera.
Oczywiście. Ja chciałbym powiedzieć, że najważniejsze, znaczy taką moją własną, prywatną maksymą jest to, że jedzenie jest jedyną dostępną przyjemnością dla każdego człowieka przez całe życie.
Arkadiusz Onasz, Winne Grono. Bardzo dziękuję ci za wizytę w naszym studiu. Państwu kłaniam się nisko, a już za tydzień wracamy do tych smaków gdańskich, bo zajrzymy do książki, która ukazała się całkiem niedawno w studiu Radia Gdańsk. Będzie autorka, będzie pani fotograf. Porozmawiamy o starych gdańskich przepisach, które można dziś odtwarzać.
To świetna książka jest.
Świetna,
także
prawda?
Polecam.
Pięknie tak. Wydana. Więcej o niej już za tydzień. Dziękujemy. Bardzo kłania się Magda Szpiner.
Gotuj się na weekend.